Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl.
Radio RMF 24, program przedpołudniowy i mówimy Wam o tym, jak południowa Polska, południowo-zachodnia Polska zmaga się z wielką wodą, ale też pytamy o przyczyny tej powodzi, o tej katastrofalnej powodzi, której meteorolodzy się spodziewali, ale chyba nikt nie sądził, że będą jej aż tak poważne skutki. Razem z nami profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z pracowni bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, niż genueński, my już to wszystko wiemy. Wiemy, że ten niż genueński się pojawia cyklicznie, wiemy, że powoduje deszcze, ale dlaczego w tym roku przyniósł taką ilość wody i dlaczego przyniósł taką ilość opadów?
To znaczy, ta ilość wody z Niżu Genueńskiego jest zawsze bardzo duża, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, bo to jest taka wiedza, można powiedzieć, klimatyczna, krótko mówiąc, to, co znamy z przeszłości. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten Niż zasysa wodę z nadmorza śródziemnego, a pamiętamy, że ostatnio notowaliśmy rekordowo wysokie temperatury w Morzu Śródziemnym. Innymi słowy, ten zbiornik był cieplejszy i mógł wyemitować jeszcze większe ilości wody. Innymi słowy, uruchomiła się ta pompa wodna wzmocniona przez wysoką temperaturę. Tak ostatnio nawet doniesienia wczoraj naukowe się wskazywały, że duża szansa, czy jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu ten Niż Genueński jest mocny, dlatego że Morze Śródziemne jest cieplejsze, a tu już wiemy, że informacja, czy łączy nam się to z pojęciem zmiany klimatu, bo klimat to jest to, co pamiętamy, natomiast zmiana klimatu to zmiana zasad gry.
Ale panie profesorze, z tego co pan mówi o tej pompie, która się uruchomiła nad Morzem Śródziemnym w związku ze zmianami klimatu, to rozumiem, że jeżeli te ciepłe lata będą się powtarzały, to rozumiem, że możemy się spodziewać, że ten Niż Genueński w przyszłych latach może nieść równie dużo wody jak w tym roku.
Obawiam się, że to jest to, co pan powiedział, właśnie w ten sposób należy rozumieć, że po prostu pamiętamy, że ten cykl hydrologiczny, czyli taki obrót wody między atmosferą a morzami i lądem, on po prostu wraz ze wzrostem temperatury bardzo mocno narasta. Z tym, że pamiętajmy, że jeżeli przestaje padać deszcz, to ta wysoka temperatura znowu determinuje intensywniejsze parowanie. Więc ta huśtawka między suszą a takimi okresami wilgotnymi może być coraz większa i predykcje dla Polski właśnie są takie, że z jednej strony zagłębione mocne niedobory wody i tydzień temu mieliśmy sytuację na przykład niskiego stanu wody Wisły, o tym rozmawialiśmy, martwiliśmy się o wodę w Wiśle, martwiliśmy się o wodę w ogóle w krajobrazie, a z drugiej strony wcale ten wzrost temperatury nie wyklucza, a nawet bardziej wskazuje na to, że gwałtowne zjawiska opadowe mogą się nasilać. No i tu tereny górskie absolutnie są wystawione jako pierwsze na takie typu oddziaływanie, bo pamiętamy, że w górach tą wodę ukształtowanie terenu w dużym uproszczeniu mocno wyciąga z tej masy, z masy wilgotnego powietrza. Także to jest kombinacja, w której zarówno susza, jak i gwałtowne opady są coraz bardziej prawdopodobne.
A ten 97 rok, do którego często wracamy, to też był wtedy Niż Genueński?
Tak, był Niż Genueński, ale też dodajmy, że wtedy Polska była mocno nasycona wilgocią. To był lipiec i cała Polska już była mocno nawilgocona. Dzisiaj weszliśmy w ten sam stan, ale w takiej sytuacji, że w wielu miejscach notowaliśmy niedobory, więc ta huśtawka po prostu wygląda na jeszcze większą, albo jest jeszcze większa. No bo jak mówię, tydzień temu wszyscy skupialiśmy się na rekordowo niskim stanie wody. Rekord pobity został od 2015 roku, natomiast ewidentnie trzeba się liczyć z tym, że ta niestabilność po prostu będzie narastać. Pamiętamy, że nie osiągnęliśmy maksymalnej zmiany temperatury, którą przewidują modele, bo modele przewidują, że globalnie jest to 4,5 stopnia, dzisiaj mamy 1,5, może trochę więcej.
No a jeżeli rozumiem, Niż Genueński powtarza się cyklicznie, to my jesteśmy w stanie przewidzieć, że w przyszłym roku, właśnie, nie wiem, lipiec, sierpień czy początek września, może sytuacja być podobna jak w tym roku, tak?
chcielibyśmy, żeby tak było, żeby się różne rzeczy pojawiały cyklicznie, tak nie jest. To znaczy tu znowu wracamy do pojęcia klimatu, które jest opisem pewnej statystycznych zależności i my nie jesteśmy w stanie przewidzieć niżu genueńskiego, czy on w przyszłym roku nastąpi. Natomiast to, co jest pewne wraz ze wzrostem temperatury, takie zjawiska po prostu rośnie ich prawdopodobieństwo, a co za tym idzie, często ta długość między poszczególnymi takimi zdarzeniami po prostu będzie się skracać. Proszę zwrócić uwagę, że w 97 roku mówiliśmy o tysiącletniej wodzie. No i po 27 latach pojawiła się znowu tysiącletnia woda. To jest taki wyraźny sygnał, tak jak z tą niżówką, że rekordy niskich wartości w rzece się pojawiają coraz częściej. No i oczywiście należy się liczyć z tym, że rekordy wysokie też będą się pojawiały coraz częściej. No i tu wracamy do takiego ogólnego widzenia w ogóle atmosfery jako takiego systemu, który im cieplejszy, tym coraz bardziej niestabilny i coraz bardziej taki oferujący ekstremalne zjawiska.
To panie profesorze, skoro zmienia nam się klimat, zmieniają się warunki, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby w tych zmieniających się warunkach tradycyjnymi metodami walczyć z powodzią? Mówię o urządzeniach hydrologicznych, o tych sposobach, jakie do tej pory znamy, jeśli chodzi o zatrzymywanie wielkiej wody, czy trzeba zupełnie inaczej podejść do zwalczania powodzi, czy skutków powodzi?
Pierwsza rzecz to taka, czy my w ogóle na bazie klimatu, który w przeszłości znamy, czy on nam daje dobre podstawy do tego, żeby ogóle parametry takich urządzeń przewidywać? Odpowiedź mi oczywiście, mamy poważny problem. Być może trzeba przemyśleć wszystkie standardy. To tak samo z temperaturą. Jeszcze niedawno, nie wiem, 30 stopni przekraczaliśmy kilka dni w roku, a teraz przekraczamy kilkadziesiąt dni w roku i to oczywiście stawia wyzwania przed na przykład termomodernizację budynku. Bardzo podobnie, myślę, że hydrolodzy będą musieli bardzo mocno przedyskutować sprawę, z jakimi maksymalnymi wartościami powinniśmy się liczyć w projektowaniu takich urządzeń. Innymi słowy, pojawia się poważny problem dotyczący standardów. I to, co od wielu lat mówimy, zmiana klimatu to zmiana zasad gry. Właśnie zasad gry, które się przełożą chociażby na parametry urządzeń takich hydrotechnicznych. Aczkolwiek...
Czyli powinniśmy co, budować większe zbiorniki retencyjne? Powinniśmy przygotować się na to, że będzie więcej tej wody, że te nasze standardy budowlane, standardy inżynieryjne mogą nie pasować po prostu do tych warunków?
Dokładnie, lub możemy zwyczajnie pomyśleć może już o innych rozwiązaniach, bo wygląda, że na przykład Kłodzko kolejny raz się nie obroniło i może pomyśleć o innym sposobie myślenia o wodzie. Może tej wodzie trzeba po prostu ustąpić i myśleć w kategoriach ustąpić, żeby wygrać. Może to jest rozwiązanie, bo jakby budowanie tych zbiorników, ono ma swoje, że tak powiem, zalety, ale pamiętamy, że za każdym razem takiego zbiornika trzeba pilnować i co jakiś czas coś pęka i mamy dodatkowy problem, bo zgromadziliśmy na dużej wysokości olbrzymią ilość wody. No i później ci, którzy podejmują decyzje obronne, oni mają po prostu kolejne zagadki i pytania, jak bronić ludzi przed takimi zjawiskami.
Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Czy my jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, kiedy mamy i precyzyjnie określić, kiedy mamy falę kulminacyjną, czy to na Annesie, czy to na Odrze?
Hydrolodzy doskonale to robią. Natomiast proszę pamiętać, że za każdym razem, gdy mówimy o modelach hydrologicznych, to mamy sytuację, w której potrzebne są do tego dane wejściowe. I teraz tak, jeżeli te dane wejściowe są znane, to że tak powiem, hydrologia sobie dobrze poradzi. Ale dodajmy też, że co roku narasta nam liczba chociażby powierzchni wybrukowanych, takich nieprzepuszczalnych, po których spływa spokojnie woda i nagle może się okazać, że już nie tylko same dane wejściowe, ale modele hydrologiczne mogą być nie do końca adekwatne, więc jest margines błędu, no i ten margines błędu może zaważyć.
No i właśnie ja o to pytam, bo z jednej strony słyszymy, że fala powodziowa będzie we wtorek, nie, ona się pojawia już w poniedziałek, słyszymy, że może być w środę, nie, jest we wtorek wieczorem. Zastanawiam się, czy my generalnie mając takie urządzenia i mając taką technologię, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy ta wielka woda będzie.
No i tu dochodzimy do kolejnej rzeczy. Pamiętajmy, że cały czas, jeżeli o jakichkolwiek modelach mówimy, to one są obciążone błędem takim statystycznym, który może wynikać chociażby z przekształceń zlewni. Zlewnia może po prostu być mniej nasiąkliwa, mówiąc tak obrazowo. No i wtedy praktycznie prędkość spływu, czy prędkość, ale też ilość spływu z takiej zlewni po prostu może być niedoszacowana. I tu do tego potrzebny jest po prostu margines błędu. Natomiast pracując już i broniąc ludzi, ten margines błędu zaczyna bardzo poważnie ważyć, bo może być tak, że po prostu gdzieś nam się przeleje, albo zwyczajnie nie, więc generalnie sytuacja jest bardzo zawiła, dlatego z jednej strony naukowcy naprawdę są w stanie bardzo dużo powiedzieć, natomiast pamiętajmy, ten błąd oszacowania, on tak naprawdę zaważa i tu już przechodzimy do warunków frontowych, gdzie po prostu musimy minimalizować straty i bronić ludzi.
Czyli trochę klimatolodzy jak generałowie przygotowują się do wojny, która już była.
No właśnie, pytanie, czy ta nasza wiedza z przeszłości jest adekwatna? Odpowiedź brzmi, jeżeli istnieje zmiana klimatu, to ona po prostu, ta wiedza musi się niestety cały czas zmieniać. Więc absolutnie mamy sytuację, w której takie prace naukowe i badawcze, one muszą być intensyfikowane, no bo wiadomo, że jeżeli chcemy zbudować zbiornik, nie do końca jestem przekonany, czy wszędzie to będzie i tak rozwiązanie, czy nie należy myśleć w innych kategoriach o rzekach. No ale z drugiej strony, jak jest zabudowane koryto rzeki przez różnego rodzaju aktywności, no to są wyraźne straty i w ten sposób no gdzieś nas natura w końcu dociśnie i weźmie co swoje, a my będziemy jedynie redukować utratę, no i miejmy nadzieję nie tracić ludzi.
Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i wyjaśnienia. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z pracowni bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był razem z nami. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za pański czas, za pańskie wyjaśnienia.